Majka tutaj,
Marta,
Kasia
i Kuba.
Jesteśmy uczestnikami projektu iPower i oto nasz podcast o samobójstwie.
Witam dzisiaj naszych gości, dzisiaj z nami są
Ewa Nowak, witam,
i Anna Chudecka.
Czy są jakieś rzeczy, które świadomie bądź nieświadomie mogą nas ochronić przed samobójstwem lub próbą?
To są relacje, silne związki osobiste z innymi ludźmi. To nie musi być najbliższa rodzina, ale tworzenie umiejętnych, ważnych, wartościowych dla nas więzi, przekonania religijne i duchowość. I nie mam na myśli tutaj jednej konkretnej wiary, oczywiście, tylko po prostu właśnie to nasze życie duchowe, jak my podchodzimy do samych siebie, jak chociażby myślimy na temat szacunku wobec własnego ciała. Myślę, że to też może mieć znaczenie. Oraz styl życia, pozytywne strategie radzenia sobie ze stresem, dbanie o swój dobrostan. To też są rzeczy, które pomagają nam się uchronić w trudnych sytuacjach. Warto wiedzieć, jak dbać o siebie i swoje emocje.
Ludzie w kryzysie szukają pomocy. Szukają pomocy najpierw u osób najbliższych. I to, jak zostaną potraktowani, od tego zależy, co dalej się zadzieje. Często osoby, do których zwracamy się o pomoc, bagatelizują kłopot, z którym przychodzimy. Próbują jakąś odpowiedzialność za podjęcie działań zrzucić na kogoś innego. Wynika to z lęku tych osób przed tym, co usłyszeli, tak? Dlatego w tym miejscu ważne jest, żeby powiedzieć o pierwszej pomocy emocjonalnej, czyli właśnie o odpowiednim podejściu do osoby, która zwraca się do nas o pomoc. Można to porównać z pierwszą pomocą medyczną. Rozpoznajemy kłopot, zbieramy informacje, a później podejmujemy decyzję, jaki kierunek pomocowy jest potrzebny.
Ten nasz trzeci podcast dotyczy samobójstw, ale dwa poprzednie dotyczyły również bardzo ważnych i trudnych spraw. I myślę, że z racji tego, że te sprawy, o których my tutaj rozmawiamy, są niejako stygmatyzowane, po prostu boimy się o tym mówić wprost. Nie mamy w sobie takiej odwagi, żeby nazwać rzeczy po imieniu, tak? Czy kryzys emocjonalny, czy depresja, czy też słowo samobójstwo, ono jest gdzieś tam w mediach, ono się pojawia. Natomiast kiedy słyszymy je z własnych ust w odniesieniu do kogoś bliskiego albo samego siebie, wtedy naraz słyszymy, jak to brzmi i zaczynamy się tego bać. I myślę, że to też moment na to, żeby powiedzieć, oczywiście to nie są wszystkie mity i fakty, jakie my tutaj mamy zgromadzone dotyczące samobójstw, ale to jest właśnie to, żeby nazywać rzeczy po imieniu. I jeżeli teraz przyjrzymy się mitowi numer jeden, to zaraz zacznie nam się kreślić cała sytuacja.
Ludzie nie wiedzą, jak rozmawiać o samobójstwie, czy w ogóle o tym rozmawiać, tak? Trudno im wypowiedzieć to słowo.
Mitem jest, że rozmawianie o samobójstwie to zły pomysł, może być potraktowany jako zachęta. Fakt jest taki, że ze względu na powszechną stygmatyzację samobójstwa, większość osób, które zastanawiają się nad nim, nie wie, z kim może porozmawiać. Otwarta rozmowa nie prowokuje zachowań samobójczych. Może natomiast komuś takiemu podsunąć inne możliwości, albo dać czas na przemyślenie decyzji i w ten sposób zapobiec samobójstwu.
Czyli szczera rozmowa.
Tak, taka. Tak.
Bo dużo ludzi jakby nie wie, jak to porozmawiać, czy jak to w ogóle ten temat ugryźć, jeśli ta choroba właśnie ma takie problemy, jakby zapytać się, czy nie zapytać się, powiedzieć coś, czy nie powiedzieć coś, i po prostu dajemy cię przyzwolenie na to.
Tak, masz rację, Kuba. Oczywiście, że to wymaga wyczucia, odpowiedniej być może, nie wiem, sytuacji, odpowiedniej chwili, ale myślę, że to jest kluczowe. Nie bać się zapytać, nie bać się nazwać to, co się, nie wiem, pojawiło w głowie. I to jest być może to. To myślę sobie też, że jeżeli widzimy, że ktoś z naszych bliskich, bo najczęściej, tak jak tutaj wspomnieliśmy, znaczy Ewa wspomniała o tym, że to jest proces. Osoby, które podejmują choćby próbę samobójczą, dają znaki werbalne i niewerbalne, behawioralne, tak? Czyli swoim zachowaniem, tym, co mówią, w jakiś sposób nam dają znak. Ktoś, kto na przykład znienacka zaczyna porządkować swoje, powiedzmy, sprawy majątkowe, tak? To też może być pierwszy, chociaż dla nas, może być niezauważalny.
Taki oczywista rzecz.
Wydawałoby się tak.
Albo pozbywanie się swoich rzeczy, oddawanie ludziom rzeczy.
Dokładnie.
Mhm. To są dokładnie tak zwane sygnały ostrzegawcze. Każda zmiana zachowania osób nam znanych, bliskich jest sygnałem, że coś się dzieje, tak? Wycofanie się z kontaktów, izolowanie się, właśnie wyraźna zmiana zachowania, zmiany nastrojów, emocji, wyrażania tych emocji nadmiernie na przykład.
Może się właściwie wydawać, że osoba, która właśnie myśli o samobójstwie, wydaje się być w lepszym stanie, bo jest po prostu spokojna, bo już podjęła tą decyzję przed samobójstwem.
Często tak bywa. Spotykam się z tym, że właśnie osoby w żałobie mówią o tym, ale on był wtedy w dobrym nastroju. On z nami siedział, śmiał się, ona się przytulała, była sobą. Oni nie rozumieją, co się dzieje, bo właśnie chwila przed była taka świetna.
Ta osoba chciała poczuć, jakby żeby odchodzić z radością, żeby te ostatnie chwile były takie cudowne.
Bardziej chodzi o to, o czym powiedziała Marta, moim zdaniem, że ta decyzja już została podjęta definitywnie. Był stworzony plan, jak to zrobić, gdzie, kiedy, bo to tak się odbywa. I wtedy nastaje taka ulga, tak?
Ważne też, żeby pamiętać o tym, że każde sformułowanie, na przykład nie mam siły żyć, nie mam po co żyć, zabije się, należy traktować bardzo, bardzo poważnie. Każde właśnie zachowanie, tak, nie wiem. Czasami nam się wydaje, że to jest coś obliczone na efekt, czasami myślimy sobie, a tylko się tak popisuje, żeby zwrócić na siebie uwagę. Tak czy inaczej jest to wołanie o pomoc. A stąd może być już tylko jeden mały krok do podjęcia próby samobójczej.
Podcast powstał w ramach mini-projektu Droga do siebie po moc, realizowanego przez uczestników projektu pod tytułem Indywidualny program rozwoju jako narzędzie podnoszenia kompetencji ważnych na rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.